Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się. Jak Monika Strzępka i Paweł Demirski widzą nasze życie polityczne? Spektakl K w Teatrze Polskim.
W tej postaci staraliśmy się jakoś złożyć pewną sumę generalnie różnych postaw czy życiorysów politycznych tej polskiej generacji, która zaczynała jako opozycja w PRL-u.
Ain't I lost to your eyes, ever to your fire? Tell me where you're going, tell me where you're out tonight.
Słuchamy piosenki Not Going Home, śpiewa Gia Coca, która tym singlem zdobyła w Kanadzie platynową płytę. Wiele, wiele milionów kliknięć w internecie świadczy o tym, że podbiła publiczność. This music just been going on, but as long as you're looking, I'm not going home. Oh, I've been dancing on my own, on my own. As long as you're looking, I don't feel alone. This music just been going on, but as long as you're looking, I'm not going home. O Natalii Koronowskiej, jej muzycznym świecie i sztuce, która może zawładnąć całym życiem, porozmawiamy w drugiej części audycji z ojcem Natalii, Wiesławem Koronowskim, rzeźbiarzem, który na temat roli sztuki w życiu artysty wie dużo i może dlatego tak dobrze rozumie swoją córkę. I don't feel alone. This music just been going on, but as long as you're looking, I'm not going home. Oh, I've been dancing on my own, as long as you're looking, I don't feel alone. This music just been going on, but as long as you're looking, I'm not going home.
Wydarzenie teatralne i towarzyskie. Teatr i polityka. W Teatrze Polskim w Poznaniu przygotowano przedstawienie zatytułowane K. To autorski spektakl Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, a pierwowzorem głównego bohatera jest Jarosław Kaczyński. Rozmowa z Pawłem Demirskim na dwa dni przed premierą.
K. To znaczy co? Kto?
Generalnie pomysł na sztukę wziął się z tego po przeczytaniu trylogii Roberta Krasowskiego. Ostatnia jej część nazywa się Czas Kaczyńskiego. Ja czytałem tę książkę z jakimiś takimi rzeczywiście wypiekami. Jest ona absolutnie fantastycznie napisana. Opowiadałem też o tej książce Maćkowi Nowakowi. I jakoś tak od słowa do słowa wymyśliliśmy, żeby może jakoś temat czasu Kaczyńskiego podjąć. A zawsze mam coś takiego, że jak zaczynam pisać nową sztukę, to nazywam sobie jakoś folder w komputerze i nazywam go sobie K z kropką i tak już właściwie zostało, więc jest to opowieść o pewnym wyobrażeniu oczywiście Jarosława Kaczyńskiego, ale też w tej postaci staraliśmy się jakoś złożyć pewną sumę generalnie różnych postaw czy życiorysów politycznych tej polskiej generacji, która zaczynała jako opozycja w PRL-u.
Mojej generacji, a więc znam lepiej od pana pewnie. Proszę mi powiedzieć, czy miał pan okazję rozmawiać z Kaczyńskim?
Nie, w ogóle. Znaczy, wydawało mi się to tak odległe i niemożliwe, że nawet nie podjąłem takich starań. Natomiast dla mnie byłoby ciekawe spędzić chociaż obserwując tę osobę przez pół godziny, bo ja się jej jakby nieco boję, ale też jednak jest człowiekiem, który właściwie od 90 roku różnymi swoimi pomysłami, różnymi swoimi zabiegami, jakby ukształtował kształt życia politycznego w Polsce, absolutnie. Poczynając od tego pomysłu, żeby wejść w 89, przecież jeszcze w koalicję z SD i ZSL. To był jego pomysł, co prawda wykonany rękami Wałęsy, ale jednak jego. Krasowski pisze o tym, że on był właściwie największy w tamtym czasie, że miał najlepsze diagnozy, najlepsze rozpoznania, a problemem było to, że był nisko w hierarchii opozycyjnej po prostu.
Mówi pan, że się pan bał Kaczyńskiego i stanąć z nim twarzą w twarz. Ja miałam taką okazję, nie czułam żadnego lęku, wręcz przeciwnie. Jest to człowiek z poczuciem humoru. Natomiast lęk się pojawia i to nie tylko u takich ludzi jak pan, ale pojawia się też w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego. I ja myślę, że to, że on dyscyplinuje tę swoją grupę polityczną, to też sprawia, że pewne projekty się udają i ci ludzie się liczą z tym, że mogą rozgniewać Kaczyńskiego.
Znaczy, nie boję się go jakby w sensie takim osobistym, bo też czytając o nim, oglądając nagrania, to widać, że to jest człowiek z takiej jakiejś jednak konserwatywno-inteligenckich korzeni, który nagle zrozumiał, że polityki nie da się robić tym, z czego on wyrósł. Więc raczej ja się obawiam tego, że pewne instrumenty, które on używa, żeby być skutecznym, mają swoje odbicie w społeczeństwie i to jest taka rzecz, ale czego mu nie można odmówić, to jednak właśnie piekielna skuteczność, podporządkowanie sobie całkowicie własnej partii. Krasowski pisze o tym, że jemu właściwie nigdy nie chodziło o władzę w rządzie, tylko o władzę w partii, bo władzę w rządzie miewa się przez 2 lata, a partia ma się znacznie dłużej. I wydaje mi się, że jednak ta strategia, ten sposób jakiejś bezwzględności stawiania właśnie do pionu swoich tych współpracowników jest skuteczny, ale z drugiej strony też jednak chyba owocuje taką sytuacją, że ci ludzie, których on najpierw wyrzuci, potem oni przychodzą na kolanach, on ich bierze z powrotem, to już są absolutnie od niego zależni i on jest właściwie mózgiem większości rzeczy, które się teraz dzieją w kraju. To jest też w pewnym sensie dosyć niesamowite.
Ma ogromne, Prawo i Sprawiedliwość ma ogromne poparcie społeczne i do ludzi dociera nie to, jaki jest Kaczyński, tylko raczej to, co ta partia sobie wzięła na sztandary, a mianowicie, że najważniejsza jest Rzeczpospolita. I to Kaczyński od zawsze powtarzał. Poza tym uwiarygadniał się tym, że nigdy właściwie nie kolekcjonował ani pieniędzy, ani dóbr jakowyś doczesnych. To była jego idea życiowa, prawda, żeby działać na rzecz Polski. No i taka idea na przykład do mnie trafia.
Znaczy do mnie też w pewnym sensie trafia, no bo nie można odmówić tego, że w odróżnieniu od Platformy Obywatelskiej, której podstawą działania przez 8 lat było niedziałanie i nie robienie absolutnie właściwie niczego i mówienie, że niczego właściwie się nie da zrobić, no to oni przyjęli strategię odwrotną i rzeczywiście oni mają jakąś wizję. Coś robią cały czas, tą rzeczywistość społeczną i polityczną kształtują. Natomiast na przykładzie, nie wiem, mojej działki zawodowej, czyli teatralnej, no to nie jest dobra zmiana w żadnym sensie. Jest to po prostu chucpa i palenie wartościowych miejsc, jakby starając się zastąpić ludzi w kulturze swoimi, nowymi ludźmi, którzy po prostu niszczą instytucje kultury. Nie znam się też na przykład na koniach, no ale tam ta cała afera Ojanów i tak dalej, z różnymi ludźmi rozmawia się, że co jednak jest wiele pól, które mimo tej wizji rzeczywiście, znaczy, a może właśnie dzięki, czy poprzez tę wizję, którą oni założyli, jednak też no, padają pod nożem, no bo jednak jest też to jakiś rodzaj strategii obsadzenia stanowisk swoimi ludźmi, którzy, jak się okazuje, w tym PiS-ie ławka kompetentnych osób jest dosyć krótka.
Ja też to obserwuję i też znam miejsca, w których to się potwierdza, co pan mówi. Natomiast uważam, że artyści, ludzie kultury popełnili pewien błąd z tym. Mianowicie mówimy wszyscy o demokracji. Ta grupa ludzi wygrała w demokratycznych wyborach, a więc właściwie ten sprzeciw, ta złość widoczna gołym okiem, bo nie nasi wygrali, to sprawiła, że pojawił się taki kompletny brak zaufania do artystów, a więc wymieniajmy na swoich, żeby nie grali przeciwko nam. Tak to trochę wygląda.
Ja się nie do końca z tym zgadzam, bo jednak ta wizja kultury, która jest proponowana przez specjalistów, którzy tym się zajmują, na przykład w rządzie, chciałem powiedzieć Jarosława Kaczyńskiego, ale muszę powiedzieć Beaty Szydło, to jest wizja jakaś bardzo anachroniczna i taka groźna i taka właściwie, to jest pewnym fantazmatem, wyobrażeniem o kulturze, której nigdy nie było na przykład w Polsce. I oni, mówi się o tym, że to są konserwatyści, oni nie są konserwatystami, bo oni nie szanują polskiej tradycji teatralnej chociażby, czy ciągłości instytucji itd., itd. Natomiast oczywiście ja rozumiem, że zostali wybrani w demokratycznych wyborach, ale o tyle mogę też powiedzieć ze swojej strony, że ani ci, którzy rządzili przed nimi przez 8 lat, raczej też, jeżeli robiliśmy przedstawienia związane z polityką, to raczej też dość szyderczo pokazywaliśmy, czy rozmawialiśmy o no, politykach takich liberalnych, nazwijmy, z PO, ale no też ten rząd nie jest obecnie jest absolutnie moją bajką i mam prawo być jakimś rodzajem opozycji.
Ja pamiętam przedstawienie, poznańskie przedstawienie. Państwo realizowali w Teatrze Nowym spektakl Firma i on dla mnie był niezwykle interesujący i też bardzo odważny politycznie, bo państwo dotknęli spraw, które tamtej ekipie rządzącej nie mogły się podobać. Takie ujęcie tego tematu, a z tego się zrodziło bardzo ciekawe właśnie przedstawienie z takim pięknym teatralnym przystankiem na dworcu Sławy Kwaśniewskiej.
Pamiętam reakcję po tym naszym pierwszym poznańskim przedstawieniu po filmie. Prawicowy internet oszalał, że niby my, którzy jesteśmy raczej kojarzeni z lewicą, podjęliśmy. Wtedy by się powiedział, że to było w pewnym sensie propisowskie przedstawienie, ponieważ mówiło też o rzeczach, o których wtedy PiS mówił. Natomiast to oczywiście nie było w ten sposób przez nas wymyślone. I mi się wydaje, że jednak odpowiedzialność, jeżeli w ogóle możemy o czymkolwiek takim mówić, ale jeżeli już się jest artystą, no to należy tej władzy się przyglądać.
Przedstawienie dotyczyło kolei, ale czy tylko kolei? Na pytanie z sali podczas konferencji prasowej, jak się nazywa firma, padła odpowiedź.
Jak się nazywa firma?
Polska, proszę pana.
Dziękuję pani.
Polska, odpowiedziała Monika Strzępka.
My zrozumieliśmy w pewnym momencie, że w zasadzie czego byśmy się nie dotknęli, to może być PKP, to może być jakakolwiek inna gałąź gospodarki, to naprawdę wszędzie to wygląda tak samo. Afera goni aferę, przekręt goni przekręt, korupcja, nepotyzm, po prostu uwłaszczanie się na państwowych firmach. To się dzieje wszędzie. I mamy takie podejrzenie, że, znaczy mamy dwa podejrzenia, albo rzeczywiście to jest jakiś gigantyczny spisek, albo naprawdę nikt nie wie, podejmując takie istotne ze strategicznego punktu widzenia decyzje, jak choćby wprowadzenie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji kolei. Nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, ludzie, którzy o tym decydują, z krótkofalowych i dalekosiężnych skutków tego rodzaju decyzji. I to jest przerażające, bo skoro tak jest na kolei, no, a tak jest w służbie zdrowia, a tak jest w szkolnictwie i tak dalej i możemy wymieniać.
Premiera firmy odbyła się 6 października 2012 roku, czyli 5 lat temu, za poprzedniej ekipy rządowej.
Lubię czasem nocą zrobić sobie spacer na stację kolejową w moim mieście. Jest niedaleko. Ta stacja jest już od dobrych kilku lat nieczynna. Drzwi pozamykane na kłódki, ale spokojnie. Nie z takimi kłódkami radził sobie człowiek w życiu. Siadam sobie na peronie na ławce, patrzę przed siebie i czekam.
Na zakończenie rozmowy zapytałam Pawła Demirskiego jeszcze raz o Jarosława Kaczyńskiego.
Czy nie obawia się pan tego, że to jest postać zbyt znacząca, postać polityczna i właściwie próba pokazania jej, czy próba oceny tej postaci jest ryzykowna, bo każdy z nas ma jakieś swoje przekonania polityczne.
Znaczy właśnie to jest coś, nad czym ja zacząłem się zastanawiać nieco chyba za późno, bo jakoś właśnie w ostatnich tygodniach mamy z Moniką jakąś taką cechę takiej pewnego rodzaju, to nie jest nierefleksyjność, tylko raczej odwrotna strona nierefleksyjności, czyli jakiś taki rodzaj pójścia za pomysłem, za energią, za jakimś podpaleniem się, więc w ogóle o tego rodzaju rzeczach nie myśleliśmy.
Emocje. Czy one mogą usprawiedliwiać wszystko? Środowisko teatralne wydaje się być skoncentrowane na sobie, a przecież teatr ma być szerszym odbiciem świata. Tak myślałam po rozmowie z Pawłem Demirskim. No i wczoraj postanowiłam wybrać się na premierę na Gapę, bo nie miałam biletu ani zaproszenia. W podobnej sytuacji było jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt osób. Teatr, jak górskie schronisko, przyjął wszystkich. Zainteresowanie spektaklem jest zrozumiałe. Żyjemy w Polsce polityką, różnimy się tylko i to mocno sympatiami politycznymi. Przyjechali goście o znanych twarzach. Mignął mi Jan Klata, pojawił się Krzysztof Mieszkowski. Dostrzegłam kilku recenzentów, no i wielu eleganckich bywalców teatralnych i salonowych. Mój sąsiad z drugiego balkonu, jak się okazało dziennikarz ze stolicznej gazety, zażartował, rozglądając się po teatrze. To warszawska premiera. Wyraźnie, jak większość, nastawiał się na niezłą zabawę i na początku raz za razem wybuchał gromkim śmiechem, bo też Demirski zaczął w stylu kabaretowym. Przerysowane postaci i tekst zbudowany z żartów o prezesie, żartów zabawnych i płaskich, z przewagą tych drugich, znanych z przestrzeni publicznej. Prosta, aż nadto czytelna scenografia. Biurko, łóżko, a nad sceną napis „Wybory, październik 2019. Ten napis to pretekst do przypomnienia pewnych mechanizmów i postaci znaczących na polskiej scenie politycznej od czasów Unii Wolności. Prezes jest postacią główną, gra go Marcin Czarnik. Jest niewyrazisty. Taki prezes nikogo by za sobą nie pociągnął. Pytanie, czy to wina tekstu, czy aktora. Konkurencję dla K stanowi miłośnik wina, piłki, nieco leniwy Donald, w którego postać gościnnie, podobnie jak Czarnik w prezesa, wcielił się Jacek Poniedziałek. Wśród pozostałych osób jest obdarzona wyraźną sympatią autora Anonimus, grana przez Monikę Rożko. Hasła, które głosi grupa Anonimus, to jest to, czego, mam wrażenie, oczekuje w życiu publicznym Demirski. Przedstawienie z uwagi na odniesienia polityczne jest interesujące, choć można tak ze spektaklem, jak i z postawioną przez Strzępkę i Demirskiego diagnozą, nie zgadzać się. Mnie tym razem nie przekonali. Ale muszę przyznać, że osiągnęli tym przedstawieniem jedno. Rozbawili w tani sposób publiczność, aby na końcu zostawić ją w ponurym nastroju. Może dlatego, że wbrew oczekiwaniu dużej części publiczności krytycznie ocenili obie strony politycznego sporu, nie ograniczając się wyłącznie do prezesa K. Po spektaklu zapytałam kilka osób o wrażenia.
No, szokujące trochę.
Takie jest nasze życie polityczne?
No, to co się dzieje, to przerosło mnie w tym spektaklu, naprawdę. Powiem szczerze, że nie byłem na wyborach ani razu i mam czyste sumienie.
To znaczy w zgodzie z puentą.
Tak, właśnie.
Przepraszam, wychodzicie pani z teatru? Z jakim nastroju?
Trudnym.
Przepraszam, jak wrażenia?
Pani, wstrząsające. Wstrząsające. To znaczy, no, to nie jest tak, że umieram z radości. Patrząc na robotę teatralną, jest fantastycznie. Patrząc na sens, jest przeraźliwy.
Ale nie myli się w swojej diagnozie?
Myślę, że nie. Niestety, bo właśnie dlatego mówię, że jest przeraźliwy.
Krzysztof Mieszkowski.
To przedstawienie również jest taką przestrzenią i ono stawia pytanie o to, jak to nasze społeczeństwo skleić. Jak sobie poradzić z tymi podziałami, które nas przecież na co dzień dotykają. I mam nadzieję, że ten spektakl publiczność będzie również traktowała jako konieczny dialog, którego nie można uniknąć.
I z tym na pewno można się zgodzić, ale do dialogu potrzebna jest dobra wola, współpraca, szanowanie cudzych wyborów i odrobina sympatii do przeciwnika. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do piosenki Gia Coki i rozmowy z Wiesławem Koronowskim, rzeźbiarzem, ojcem Natalii. Tell me where you are tonight. I go all laser lights when you're by my side. Everything I do, no. Just tell me if you're out tonight. Oh, I've been dancing on my own, on my own. As long as you're looking, I don't feel alone. This music just been going on, going on. But as long as you're looking, I'm not going home. Oh, I've been dancing on my own, on my own. As long as you're looking, I don't feel alone. This music just been going on, going on. But as long as you're looking, I'm not going home.
Wcześniejsze jej internetowe utwory miały taką oglądalność rzędu najpierw 30 tysięcy, najpierw może 2 tysiące, najpierw później 30 tysięcy, później i nagle jak to zaczęło rosnąć i się nie zatrzymało na 3 milionach, no to zaczyna być to już dość takie, no trochę jak gazetę sportową bym czytał. Zacząłem wchodzić codziennie po to, żeby obserwować, co się tam wydarzyć może jeszcze. Even when the light's down, tell me if you're looking out. I go all laser lights if you come around. Everything I do now, just tell me if you're out tonight. You know, oh, I'm up in the air, lonely firefly. Oh, I know, oh, you're going somewhere. Don't, oh, don't leave. To jest bardzo osobista ta piosenka, mimo tej takiego sztafarzu, takiego techno-sztafarzu, to ona śpiewała to, że w gruncie rzeczy, że nigdzie nie ma domu, że Polska przestała być jej domem w jakimś sensie i Holandia też nie jest jej w pełni domem, że jest takim człowiekiem trochę na pograniczu.
Poznałam Natalię Gia Coki, kiedy wydała album Dimitri, poświęcony jej zmarłemu bratu. To było 2 lata temu.
Zmarł mój brat Dimitri i wróciłam tutaj do Polski na chwilę, żeby trochę z rodziną pobyć, trochę się jakby z tego uspokoić, od tego wszystkiego. I powróciłam znowu do muzyki. Chciałam się jakby od nowa nazwać, bo to tak bardzo mnie zmieniło, dużo się zmieniło w moim życiu, jako ja, jako osoba się czułam zupełnie inną osobą. I też chciałam coś dla brata zrobić, żeby mi to przypomniała. Gia to jest taki film o Gi Karandzi. To była taka pierwsza supermodelka, która zmarła w podobny sposób jak mój brat. I właśnie chciałam coś takiego zrobić, żeby on zawsze był bliski. A Koka to jest skrócenie prawdziwego mojego nazwiska, Koronowska.
Empty Rooms, puste pokoje, to jest jeden z utworów.
Ja strasznie chciałam o nim rozmawiać i chciałam się tym zajmować, żeby nie odchodzić od tego tak szybko, tylko trochę w tym pobyć, się zająć nim, pomyśleć o nim. No i z tego myślę, że się ta płyta, dzięki tej płycie mogłam dużo o nim rozmawiać, mogłam dla niego śpiewać, więc to bardzo dużo mi samej dało. See your every track, and I don't know why you fled. Był bardzo sekretem chyba dla nas wszystkich trochę. Był bardzo zamknięty. Ja zawsze chciałam być jego najlepszym przyjacielem, a on bardzo jakby tworzył swój świat i my jako rodzina bardzo szukaliśmy kontaktu i nikt nie miał za bardzo wpływu w niego. On bardzo też lubił od małego dziecka takie ciemniejsze sfery. Myślę, że do końca nikt go nigdy nie zrozumiał. I myślę, że on to też czuł. Ale na pewno ja bardzo chciałam go zrozumieć. Myślę, że gdzieś ja też jakby zawsze miałam coś takiego ciemniejszego w sobie, ale jakoś zawsze u mnie wygrywały pozytywne rzeczy, a u niego on naprawdę szedł we wszystko na 100%, co też mi się bardzo podoba, ale no, skończyło się w jego przypadku to smutne bardzo.
Ile miał lat?
19. Jeszcze to wszystko odnajdywał, dlatego to było takim szokiem, bo myślę, że wszyscy myśleliśmy, ja na pewno miałam przez ostatnie lata jego życia, on naprawdę bardzo się zamknął na rodzinę. Ja w pewnym momencie postanowiłam mu po prostu dać wolność, nie wtrącać się za bardzo i sobie pomyślałam, za parę lat się uspokoi i ja będę zawsze czekać z otwartymi rękami. No ale niestety nie doczekaliśmy się tego. Właśnie takie nieznajome, ciemne światy. Destrukcyjne trochę rzeczy lubił. A jeśli o takich codziennych rzeczy, to wszyscy, tak jak tutaj wszyscy koronowscy, lubił jeść. Bardzo uwielbiał jeść. Tutaj mam taki ostatni mój wspomnienie z nim, to właśnie tutaj, jak siedzieliśmy w nocy, w pewne wakacje, jak przyjechałam z Holandii na wakacje i gotował mi przez całą noc krewetki i różne rzeczy i oglądaliśmy filmy i jedliśmy sobie jego różne jedzenia. I Crawl Back to jest piosenka o tym, jak żałujesz niektórych niedopowiedzianych rzeczy i zawsze, i cokolwiek się stanie, jakby zawsze wracasz do różnych osób, które bardzo kochasz.
Tych, którzy odeszli. Tradycyjnie od wieków chodzimy na cmentarze. Piękne polskie cmentarze.
Puszczykowski jest piękny. Naprawdę piękny jest ten w Puszczykowie. Jest pięknie położony w tym lesie. Też klimatu nabierają te drewniane rzeźby, które tam, czy drewniane krzyże, które tam są. Ale w ogóle rozwiązania drewniane, takie troszkę o charakterze ludowym, ale bardzo, bardzo w czasie świąt, kiedy ta łuna to oświetlana jest tylko świeczkami wieczorem, to wygląda niesamowicie. To właśnie taka była zawsze ciekawostka, to jest jedno z miejsc, jeżeli tylko Natalia była z jakimś Holendrem, to dla nich to było jedno z bardziej niezwykłych przeżyć w Polsce, takich związanych z tradycjami polskimi. Jednak chodzenie na cmentarz i takie powszechne chodzenie i zapalanie tych setek świeczek na cmentarzach, to ci Holendrzy z Amsterdamu czy z Rotterdamu, którzy tu przyjeżdżali, kilku ich było, to twierdzili, że pierwszy raz się z czymś takim spotykają i że to rzeczywiście ich bardzo wzruszało, że często tam śmierć jest gdzieś ukrywana, jest zjawiskiem niechcianym. Jak ktoś umrze, to w jakimś domie pogrzebowym najbliższa rodzina żegna i na przykład dwóch z nich powiedziało, że nigdy w życiu nie byli na cmentarzach. ale że to jest piękne, że można w ten sposób. Jak nie mam okazji, bo na Mazowszu Głębokim mam groby najbliższych, albo w Toruniu właśnie, no i w Warszawie teraz mam ten grób swojego syna. I jak nie mam, to zawsze, znaczy zawsze chodzę na to, znaczy nie zostaję tutaj w Poznaniu z jakichś powodów, na przykład z powodu, że Natalia ma przyjechać albo ma wyjechać, tego, no są takie sytuacje, to, no to zawsze chodzę na ten puszczykowski cmentarz jakby symbolicznie, żeby zapalić świecę zmarłym. No przede wszystkim w tej chwili mojemu synowi i ojcu, ale takim z najbliższej rodziny. I to rzeczywiście robi wrażenie. Zawsze niesamowite. Nawet jak jest zła pogoda, to robi wrażenie. Ten zapach, te cienie ludzkie, które się tam przemieszczają, to i światło niesamowite. I Krysia tam leży, a teraz leży też Józek na tym cmentarzu.
Artyści Krysia i Józef Drążkiewiczowie.
Był kimś niezwykłym, mi bliskim bardzo, osobiście bliskim. I tą śmierć odczuwam do tej pory boleśnie. Jak tam przejeżdżam koło jego domu, to zawsze patrzę, czy jest otwarte, czy żaluzje są otwarte, bo to świadczyło o tym, że on jest. I jak jego córka, która tam mieszka, teraz te żaluzje, jak są odsłonięte, to ja takie mam wrażenie, że on tam gdzieś się krząta z tymi psami. No, fajny facet. Wydaje się, że artyści to tacy ludzie, którzy... No, mają kwiaty we włosach, biegają po łąkach i są szczęśliwi, ale tak naprawdę to jest nieustanna rywalizacja z samym sobą również w jakimś sensie. Podwyższanie tej poprzeczki sobie, a w świecie, który w tej chwili oferuje bardzo różne zachowania. I w tym świecie, jeżeli jakiejś grupie się to dzieło podoba, to z całą pewnością znajdzie się grupa, która będzie to lekceważyć i będzie uważać, że to jest niedobre, złe, kiczowate, czy jakimiś epitetami obrzucała strasznymi. I artysta przez internet ma z tym do czynienia, a on sobie zdaje sprawę, że jest opluwany przez jednych i wielbiony przez innych. To nie jest prosta sytuacja, bo to można popaść w różnego rodzaju choroby emocjonalne.
Ja mam wrażenie, że czas weryfikuje też sztukę i pewne rzeczy trwają, inne znikają w ogóle, zapomina się.
Weryfikuje lub nie weryfikuje. Jeżeli Vermeera odkryto po 200 latach, który został w zapomnieniu, to co, to 200 lat jego pracy nie miały jakości? Miały jakość. Ilu mistrzów poginęło? Kto dzisiaj pamięta, oczywiście w historii sztuki, takie nazwiska jak Nanni di Bianco, jakby równolatek Donatella i jego wielki rywal. Został Donatello, a ten Nanni di Bianco gdzieś się nam zgubił, chociaż rzeźbiarzem był doskonałym. I takich przykładów jest cała masa. Myślę, że jakby ta weryfikująca rola czasu to trochę jak gdyby ten nurt kultury, którą sobie kultura żłobi nieustannie, to on określa te rzeczy, a też gubi wielu artystów po drodze. Przybyszewski, który był gwiazdą swojego czasu, który nie istnieje w tej chwili. Cała masa takich przykładów. Albo ludzi, którzy zostali wyciągnięci z jakiegoś powodu. I no już nie mówię o Van Goghu, który jak gdyby za życia nie istniał, prawda? A w tej chwili jest najdrożej sprzedawanym malarzem. I chyba to nie jest tak, że jakość z całą pewnością się obroni. To nie. To znaczy, jaki nurt sobie wyżłobi ta kultura, to pociągnie takich ludzi za sobą.
No ale to jest właściwie smutne. To nie jest najszczęśliwsze dla ludzkości, że niektórzy wielcy idą w niepamięć.
Ja tak trochę inaczej chyba to widzę. To znaczy, że w sztuce nie istnieje, to trochę ta pani postulowała taką grecką świat takiej idei, do których się dąży, że istnieje jakiś taki świat, taka doskonałość. Wydaje mi się, że w sztuce tej doskonałości nie ma. Sztuka jest jakby odzwierciedleniem czasów, a czasy wybierają sobie swoich bohaterów i też tych bohaterów z przeszłości. Więc to jest nieustannie zmienna. To niewiele osób, ja jestem jeszcze wychowany na sztuce jakby klasycznej, na takim sposobie myślenia o dziele sztuki, że to dzieło sztuki musiałoby samo siebie tłumaczyć. Ale ja widzę często, że w obrębie wartości plastycznych ono musi być wytłumaczalne. To muszą być proporcje, to musi być jakiś stosunek do kompozycji, no różne tego typu wartości. Natomiast większość ludzi w tej chwili tego w ogóle nie dostrzega, nie ma o tym zielonego pojęcia. Nie chce tego, nie widzi tego, to jest mu do niczego niepotrzebne. To znów grupa ludzi powie o jakimś dziele, które ja uważam za wartościowe, że to jest świetne, ale następna grupa powie, że to jest beznadziejne, wtórne, niepotrzebne, a nawet szkodliwe. Podobnie dzieje się w polityce. Taki jest świat, taka jest demokracja. Na tym polega, że wiele grup może mieć odrębne zdanie na jakiś temat. Nie ma nadrzędnej wartości. No, kiedyś w systemie feudalnym no, to istniał taki porządek świata i odwoływanie się do pewnych tradycji, do pewnego jakby sposobu na przykład w rzeźbie obrazowania. No i wtedy było troszkę wiadomo, co jest lepsze, co jest złe, bo to spełniało pewne, znaczy to, co spełniało te kategorie idealne, tak, było jakby bliższe doskonałości. No to łatwo było, a w tej chwili wręcz przeciwnie. No jest taki Włoch, który sprzedaje swoje fekalia w puszkach i robi na tym karierę.
Tak jak w Poznaniu wystawa, prawda, tych wypreparowanych. Część ja nie widziałam. Tak.
Byłem na czymś takim z Wojtkiem Kujawskim, świętej pamięci już, a to chyba właśnie w kontekście świąt, to warto go wspomnieć.
Już rok minął chyba.
Dwa lata. I z Wojtkiem byliśmy w latach 90. zeszłego tysiąclecia, byliśmy w Art Colonia. On został zaproszony przez jedną z galerii poznańskich, ja nie pamiętam, w każdym razie Art Colonia to jedna z największych europejskich imprez dotyczących sztuki. Chyba tylko akta w Kassel są istotniejsze, ale to jest też, Art Colonia ma charakter rynkowy. Tam prezentują się galerie i tam jakby dla nas wtedy szokujące, ale to było 20 kilka lat temu, było właśnie to, że pełno tych narządów ludzkich formalnie było prezentowanych w kontekście dzieła sztuki. To w tej chwili wydaje się.
Ale jeszcze wystawy, jak widać, krążą. Wystawy krążą. To było równolegle z tym,
ale to już nie szokuje, to już chyba nie
kiedy
ma
się pojawił na scenach teatralnych brutalizm.
Możliwe.
Który Polacy odrzucili ostatecznie. Bo to nie jest estetyka, która nam jest bliska.
Myślę, że w sztukach plastycznych nie ma powrotu już do niczego, że to za dużo. Kiedyś mój profesor Szańkowski, Maciej, mam nadzieję, że nie będzie miał do mnie pretensji, jeżeli o tym usłyszy. Spotykaliśmy się już po studiach na takich rozmowach, trochę dotyczących sztuki i przechodziliśmy niedaleko galerii miejskiej Arsenału. Kiedy on przyjeżdżał do Poznania, to wtedy czasami całymi wieczorami rozmawialiśmy na ten temat, na różne tematy i on taka jego refleksja, którą powtarzam, że Wiesław, to co moje pokolenie zepsuło, zniszczyło, jakby odrzuciło w sztuce, to nie wiem, czy dwa pokolenia nie będą musiały odpracowywać, że łatwo jest coś zniszczyć, a trudno jest stworzyć wartość na nowo. Łatwo jest właśnie odrzucić, upodlić. Trudniej jest jakby uszlachetnić. To, cokolwiek to znaczy, bo ja też jestem zwolennikiem różnorodności, byle ta różnorodność nie polegała na puszkowaniu fekaliów, no bo tego typu różnorodność mnie trochę nie interesuje. To trochę świadczy o tym, że kultura zmierza w jakąś taką przedziwną stronę, trochę bez wartości. Plastycy zawsze narzekają, że jest ciężko, słabo, z pracą i takie różne rzeczy, ale jakoś się utrzymać na pewnym poziomie można, ale muzyków i takich, którzy pragną osiągnąć sukces, to są tysiące. Sam Spotify chyba dziennie jest około 240 utworów, tak przeciętnie, puszczanych dziennie do internetu. Nikt tego nie jest w stanie przesłuchać. To się w tym tłumie ludzi pragnących sukcesu wszystko się gubi i zatapia. Też taki program angielski widziałem, fajny, socjologiczny, w którym była mowa o tym, że kiedyś małe dziewczynki marzyły o tym, żeby być księżniczkami, żeby jakiś książę na białym koniu przyjechał i złotem obsypał. Tak w tej chwili marzą tylko o tym, żeby osiągnąć jakiś medialny, na przykład wokalny, zaistnieć jako gwiazdka, chociażby na 5 sekund. To jest taka zmiana, to było oczywiście dotyczyło Anglii. No ale w związku z tym chyba całej Europy, tej zachodniej Europy, że to jest szczyt marzeń i rzeczywiście bardzo wiele osób próbuje to zrobić. Tym trudniej jest jak gdyby żyć i funkcjonować z muzyki. I na początku nie było Natalii łatwo. no, podpisała ten kontrakt z Sony i jest oficjalnym jakby pisarzem muzycznym, czyli no, bo większość tej muzyki jest robiona na komputerach i w związku z tym dostała jakieś, ale niewielkie w sumie pieniądze miesięcznie, bo to no, kontrakt jest na 3 lata, ale jakby dzieląc całą sumę na miesiące, to oczywiście za to można było wyżyć w Amsterdamie, ale skromnie. A teraz zobaczymy, co się wydarzy. No, jest ten kontrakt z Universalem podpisany dopiero. Jakie są warunki, ja nie znam, natomiast twierdzi, że to już są satysfakcjonujące warunki. No nawet jak Universal ją zaprosił do siebie, to kupili jej, mówi, że pierwszy raz kupili jej bilet pierwszej klasy i w kilkugwiazdkowym hotelu ją przyjmowano, więc to też świadczy o powadze, jaką firma traktuje Natalę. A co z tego wyniknie, to zobaczymy. Mógłbym puścić kolędy Natalii, gdzie ona jeszcze troszkę pod wpływem chyba no, jakby fascynacji takich muzyką churalną, bo kolędy nagrywała tylko i wyłącznie dla mnie, przesyłając mi na święta. Więcej kopii, mam tylko jedyną możliwą kopię tego, albo jak prowadziliśmy jakąś intensywną rozmowę i się sprzeczaliśmy i ona werbalnie nie potrafiła mnie przekonać, to pisała mi jakąś piosenkę. I w tej piosence jakby wyśpiewywała swoje emocje, a to już z piosenką się nie dyskutuje. Ale to też świadczy o tym, że jej emocje mają charakter muzyczny. One w ten sposób się obrazują w muzyce, a potrafi grać. Była w konserwatorium w Maastricht, konserwatorium jazzowo-klasycznym. Wiele na temat muzyki wie, takich rzeczy klasycznych również. Potrafi grać na pianinie, potrafi komponować sama, potrafi zgrywać chóry. Wiem, że do tego jest potrzebna pewna wiedza muzyczna, którą ona posiada.
Z profesorem Wiesławem Koronowskim, znakomitym rzeźbiarzem, rozmawialiśmy o jego córce Natalii, która pod pseudonimem Giacocca odnosi coraz większe sukcesy muzyczne. No i rozmawialiśmy o sztuce w ogóle, sztuce, która jest ważną częścią naszego życia. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
True. Hello, winter boy, are Maybe 'cause I miss you. You're the first to. Pretty baby, I'll show me something.